Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku kilka tematów. Chciałbym poruszyć kwestie nie tylko odradzającego się, nie tylko rozwijającego się prężnie, ale także wspieranego przez państwo ukraińskie banderyzmu, kultu nazistowskich kolaborantów. I to trzeba mówić otwartym tekstem. Ostatni pogrzeb właśnie jednego z przywódców tak zwanej organizacji ukraińskich nacjonalistów, właśnie nazistowskiego kolaboranta Andrija Melnyka, zapowiedź takiej opcji sprowadzenia prochów Stepana Bandery i drugiego pogrzebu Bandery na Ukrainie, ale także innych zbrodniarzy na narodzie polskim, jasno pokazuje, co jest intencją władz w Kijowie. Sama obecność na tym ponownym pochówku Melnyka Wołodymyra Zełenskiego jasno pokazuje, w którą stronę idzie tożsamość narodowa Ukrainy i ten państwowy kult, w cudzysłowie, bohaterów Ukrainy. Jest to ewidentnie kurs antypolski. Tutaj nie ma żadnej opcji, która pozwalałaby pogodzić dobrosąsiedzkie relacje polsko-ukraińskie z kultem zbrodniarzy na narodzie polskim, ludzi, którzy dokonywali bestialskich mordów na polskich kobietach, dzieciach, starcach. Mówię oczywiście o ukraińskim ludobójstwie na narodzie polskim, o rzezi wołyńskiej. Poruszę także kwestię tego, w jaki sposób bezkarny są dzisiaj obywatele Ukrainy na terenie państwa polskiego. To też pokazuje, dlaczego ta relacja jest tak bardzo roszczeniowa ze strony Ukraińców, dlaczego mają to poczucie bezkarności. Na bardzo prostym przykładzie kwestii ściągania mandatów drogowych od licznych kierowców obywateli Ukrainy. I okazuje się, że przez ponad 4 lata władze III Rzeczpospolitej nie zrobiły kompletnie nic, aby podpisać umowę z Ukrainą, która pozwalałaby po prostu identyfikować tożsamość kierowców ukraińskich w Polsce. To jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo, jak wygląda stan tych relacji. Poruszę także kwestię narastającego napięcia między Ukrainą a Rosją i tego, jak tutaj pozycjonuje się Polska. To wszystko w kontekście ostatniego uderzenia ukraińskich dronów na szkołę w Starobielsku i zapowiedzi rosyjskiego MSZ-u ataku odwetowego i wezwania do ewakuacji placówek dyplomatycznych. Desygnowany ambasador Rosji w Warszawie został wezwany do polskiego MSZ-u. No i właśnie, pojawiła się kwestia tych oświadczeń bardzo ostrych ze strony rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pytanie, po co tego typu oświadczenie, po co tego typu stawianie sprawy na ostrzu noża, jak to się może skończyć dla Polski. No i wrócę, szanowni państwo, już na zakończenie dzisiejszego odcinka do traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Jest opublikowany tekst, na pewno część jawna, nie wiemy, czy istnieje część niejawna, czy istnieją jakieś tajne klauzule, jak to w przeszłości bywało, no ale to, z czym się możemy zapoznać, omówię dzisiaj dla Państwa. Tam jest bardzo istotny, kluczowy jeden punkt artykułu pierwszego i to Państwu dzisiaj dokładnie omówię. Przypominam, że dokładne znaczniki minutowe tematów, które poruszam w każdym odcinku regularnych odcinków podcastu geopolitycznego, znajdziecie Państwo w opisie i w przypiętym komentarzu do tego dzisiejszego odcinka, jak i do każdego innego. Te znaczniki minutowe zawsze się znajdują. Przypomnę tylko Państwu, że jest w sprzedaży już regularnej moja najnowsza książka Geopolityka Świata Wielobiegunowego, książka popularno-naukowa napisana z okazji 10-lecia podcastu geopolitycznego. Jubileuszowe spotkanie na tę 10. rocznicę, a jednocześnie ogólnopolska premiera tej książki odbędzie się 14 czerwca bieżącego roku w niedzielę o godzinie 18:00 w warszawskiej restauracji Przyjaciele przy ulicy Wilczej 58A. Także serdecznie Państwa zapraszam, wstęp wolny. Książkę będzie można nabyć na miejscu, ale można ją także już teraz zamawiać na stronie tomaszcukiernik.pl. A ci z Państwa, którzy nie mogą się pojawić 14 czerwca, a chcieliby być duchem umysłem na tym spotkaniu będą mogli obejrzeć transmisję na żywo. Będzie transmisja na żywo na kanale PSTV. Kto z Państwa miałby taką chęć i gest wesprzeć organizację tej transmisji, profesjonalnej transmisji z kilku kamer, jest taka możliwość na zrzutce. Ta zrzutka jest przypięta, link do zrzutki jest przypięty w opisie do tego filmu. A ja już tymczasem przechodzę do pierwszego tematu dzisiejszego odcinka, jednocześnie jeszcze przypominając o subskrypcji, łapkach w górę, komentowaniu i udostępnianiu. Szef ukraińskiego IPN-u Oleksandr Aufiorow oświadczył w jednym z programów telewizyjnych na Ukrainie, że rodzina zbrodniarza Stepana Bandery nie jest przeciwna jego ponownemu pochówkowi na terytorium Ukrainy, sprowadzenia jego prochów na teren właśnie współczesnej Ukrainy. No, szanowni Państwo, mamy do czynienia z zapowiedzią czy sądowaniem opinii publicznej na temat ewentualnego drugiego pogrzebu ludobójcy, zbrodniarza Stepana Bandery. To wszystko w kontekście trwających na Ukrainie rozmów na temat bohaterów narodowych. No i w ubiegły zresztą poniedziałek na Narodowym Cmentarzu Wojskowym Ukrainy pochowano sprowadzone z Luksemburga prochy jednego z przywódców zbrodniczej organizacji ukraińskich nacjonalistów, nazistowskiego kolaboranta Andrija Melnyka i jego żony. W tych uroczystościach wziął sam Wołodymyr Zełenski, który oświadczył, że Melnyk, zbrodniarz, kolaborant nazistowski, walczył o to, aby, cytuję, Ukraina była wolna. No, szanowni Państwo, mamy do czynienia z sytuacją, w której otwartym tekstem wprost próbuje się rehabilitować nazistów, rehabilitować ludzi odpowiedzialnych za jedno z najokrutniejszych ludobójstw w dziejach świata, ukraińskie ludobójstwo na narodzie polskim. No to jest coś niewyobrażalnego, tym bardziej, że to jest zorganizowana, świadoma akcja, operacja właściwie historyczno-informacyjna, propagandowa, przy aktywnej ochronie, osłonie ze strony ukraińskich służb specjalnych. To nie jest, tak jak powiedziałem, pierwszy przypadek tego typu wypowiedzi, tego typu działań. Już teraz są zapowiedzi, że wkrótce na Ukrainę mają powrócić szczątki innych zbrodniarzy, innych działaczy band UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów, w tym pierwszego szefa organizacji ukraińskich nacjonalistów, Jewchena Konowalca. No i to jest, szanowni Państwo, coś niewyobrażalnego. To znaczy Ukraina od wielu, wielu lat otrzymuje ogromną pomoc ze strony krajów zachodnich, przede wszystkim ze strony Polski. Wielu decydentów państwa polskiego obnosiło się z tym, że przecież Polska wydała 5% swojego PKB na pomoc Ukrainie, że ta pomoc już grubo przekroczyła 100 miliardów złotych. Niektórzy mówią nawet kilkaset miliardów złotych, bo trzeba także brać pod uwagę i koszty alternatywne, i koszty podniesione przez społeczeństwo polskie, no nie tylko wartość sprzętu wojskowego, programów socjalnych dla Ukraińców 800+, i tak dalej, wartość paliwa przekazanego na Ukrainę, wartość nauki pobieranej przez dzieci ukraińskie, całej edukacji, także tej oczywiście w szkołach wyższych, którą pobierają studenci z Ukrainy. No, to jest ogrom wsparcia, które Ukraina otrzymała, i w zamian za to Ukraina zaczyna, czy kontynuuje, ale już na bardzo, można powiedzieć, dużą skalę państwową, kult zbrodniarzy na narodzie polskim. To co to jest, jak nie karmienie sił wrogich Polsce? No to jest polityka samobójcza. To, co robią władze III Rzeczpospolitej, bez względu na afiliacje partyjne, jeżeli chodzi o osoby będące u władzy, to jest polityka samobójcza. Czy mówimy o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego, czy mówimy o koalicji obywatelskiej z oczywiście tymi przystawkami Polską 2050, Nową Lewicą pod kierownictwem premiera Donalda Tuska, to jest polityka skrajnie niebezpieczna, powiedziałbym skrajnie wroga narodowi polskiemu z uwagi na karmienie wrogów. Po prostu na wspieranie ewidentnych, oczywistych wrogów państwa polskiego. Każdy, kto czci pamięć Stepana Bandery, Jevhena Konowalca, Romana Szuchewycza, organizacji ukraińskich nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii, jest w oczywisty sposób wrogiem narodu polskiego. Ponad 100, grubo ponad 100 tysięcy bestialsko pomordowanych Polaków, głównie bezbronnych, kobiet, dzieci, kobiet w ciąży, starców. Mnóstwo palonych wsi, wymazanych całkowicie z mapy Europy. Mamy sytuację absolutnie niedopuszczalną. Jak państwo myślicie, jak się może zakończyć tolerowanie kultu kolaborantów nazistowskich, tolerowanie wzrastającego neonazizmu na Ukrainie? Jak się może zakończyć, no właśnie, rozwój ideologii neobanderowskiej na Ukrainie? Przecież ci ludzie wychowywani w kulcie zbrodniarzy, w kulcie bestialskich morderstw na narodzie polskim, prędzej czy później wrócą z frontu do cywila. Wrócą także do swoich partnerek, do swoich dzieci, z których spora część jest na Zachodzie, między innymi w Polsce. Jeżeli ten sam Wołodymyr Zełenski, który brał udział w pogrzebie zbrodniarza i nazistowskiego kolaboranta Andrija Melnyka, nadaje jednej z jednostek wojsk specjalnych Ukrainy imię, cytuję, bohaterów UPA, czyli zbrodniczej formacji terrorystycznej, która dokonała wymordowania ponad 100 tysięcy Polaków, no to jak państwo myślicie, jakie intencje dzisiaj ma władza ukraińska? Bo moim zdaniem są to ewidentnie intencje antypolskie. I jestem przekonany, znając ukraińską myśl polityczną, ukraińską myśl geopolityczną, bo i taka na Ukrainie była rozwijana i jest rozwijana, że ogromny wzrost napięcia w relacjach polsko-ukraińskich jest dopiero przed nami, który nie wyklucza wręcz gorącego konfliktu zbrojnego między Polakami a Ukraińcami. Niestety sytuacja nabrzmiewa w taki sposób, a winni są za to nie tylko Ukraińcy, ale w mojej ocenie przede wszystkim decydenci państwa polskiego, którzy, no właśnie, tak obficie karmili tego w cudzysłowie kotka, że stał się bardzo groźnym i niebezpiecznym tygrysem, który dzisiaj zagraża całemu otoczeniu. To jest za polskie pieniądze, za polskim sprzętem, na polskich poligonach byli szkoleni ludzie, którzy dzisiaj prowadzą kult nazistowskich kolaborantów i zbrodniarzy na narodzie polskim. To się po prostu w głowie nie mieści. To się po prostu w głowie nie mieści. I jeżeli dojdzie do stworzenia takiego panteonu banderowców, panteonu zbrodniarzy na narodzie polskim na Ukrainie, no to musimy sobie zdawać sprawę, że to da plon zatruty. Prędzej czy później dojdzie do bardzo silnej narracji antypolskiej w głównym nurcie na Ukrainie. To jest tylko kwestia czasu. Młodzi Ukraińcy karmieni kultem zbrodniarzy na narodzie polskim, kultem ludzi, którzy dokonali rzezi wołyńskiej, jak mogą się zachowywać wobec państwa polskiego? Już teraz widzimy bardzo mocno roszczeniowe, aroganckie zachowania ze strony władz ukraińskich. Sam Zełenski jeszcze w 2023 roku ostro występował na forum ONZ przeciwko państwu polskiemu. A Ukraińcy czują się absolutnie bezkarni na terytorium Polski i o tym też warto powiedzieć. I to jest drugi temat, który dzisiaj chciałem w podcaście geopolitycznym poruszyć, obok właśnie tych kwestii oficjalnego państwowego kultu zbrodniarzy na Ukrainie, zbrodniarzy na narodzie polskim. Coś niewyobrażalnego, jeszcze raz tylko przypomnę, Samodzielne Centrum Operacji Specjalnych Północ otrzymało imię bohaterów UPA. Jest zapowiedź przygotowywania sprowadzenia prochów Stepana Bandery, zbrodniarza ludobójcy na narodzie polskim, od człowieka odpowiedzialnego oczywiście za stworzenie ideologii ludobójczej na narodzie polskim na Ukrainę. To niczym dobrym się po prostu nie skończy. I drugi temat dziś to jest kwestia, no właśnie, tej bezkarności obywateli Ukrainy na terenie państwa polskiego. Chodzi konkretnie o brak umów z Ukrainą, która dawałaby możliwość egzekwowania, ściągania mandatów dla kierowców z Ukrainy. Każdy, kto porusza się drogami, czy to jako pasażer, czy jako kierowca, doskonale wie, jak istotne jest to, aby były egzekwowane chociażby badania techniczne aut, które poruszają się w ruchu drogowym. Natomiast no, kierowcy aut spoza Unii Europejskiej w ubiegłym roku popełnili ponad 120 tysięcy wykroczeń wyłapanych, zarejestrowanych przez fotoradary. Mandatów wystawiono około 3,5 tysiąca, natomiast okazuje się, szanowni państwo, że kierowcy z Ukrainy są praktycznie bezkarni. Dlaczego? No, spójrzmy na fakty, spójrzmy na konkrety. Najwięcej naruszeń wśród tych wszystkich wykroczeń, o których powiedziałem, popełnili właśnie kierowcy aut z Ukrainy, ponieważ jest ich w naszym kraju już ponad 77 tysięcy. To są dane za rok 2025 i mamy sytuację, w której te mandaty wystawiane obywatelom Ukrainy są absolutnie nieściągalne. Są nieściągalne. Jest brak możliwości ustalenia właściciela pojazdu z uwagi na brak umów międzynarodowych w tym zakresie. Czyli mamy sytuację, w której od początku drugiej fazy wojny na Ukrainie minęło już ponad 4 lata i władze w Warszawie nie zrobiły kompletnie nic, mimo wielomilionowej migracji Ukraińców na zachód, aby przyjąć umowę, która pozwalałaby na, no właśnie, na namierzanie tych sprawców. No bo jeżeli są sprawdzani w systemie CANARD i ich tam nie ma na mocy umów międzynarodowych, no to są właściwie bezkarni. To są po prostu bezkarni. I kierowcy zza wschodniej granicy, nie tylko Ukraińcy, no ale ich jest zdecydowana większość, mają świadomość, że w Polsce nie muszą płacić mandatów. A skoro mają taką świadomość, no to przecież czują się po prostu bezkarni. No to jest oczywista sprawa. I jest wiele takich aspektów, w której od początku 2022 roku karano wielu Polaków za wolność wypowiedzi, za krytykę wspierania Ukrainy. Albo karano, albo szykanowano, jeżeli nie było podstaw z kodeksu karnego, a nie dało się tego naciągnąć, spreparować dowodów, to były różnego rodzaju szykany prowadzone wobec ludzi mówiących, to nie nasza wojna, nie wspierajmy Ukrainy, Ukraina nie rozliczyła się ze swojej historii, cały czas jest kult banderyzmu na Ukrainie, jest nurt antypolski, to się niczym dobrym nie skończy, otwieranie drzwi na przestrzał do państwa polskiego dla milionów obywateli różnych państw świata skończy się nie tylko zmianą struktury etnicznej państwa polskiego, ale skończy się potężnymi zagrożeniami wywiadowczymi, skończy się z zagrożeniem terrorystycznym, zagrożeniem porządku publicznego, wysysaniem polskiego budżetu, pogłębianiem się deficytu i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie wszyscy byli odsądzani od czci i wiary. Stosowano kalkę propagandy ukraińskiej mówiącej o ruskiej agenturze i tak dalej, i tak dalej. A wiemy doskonale, że tego typu określenia jak onuce, ruscy agenci i tak dalej były bardzo mocno podbijane przez wyspecjalizowane jednostki wojskowe sił zbrojnych Ukrainy specjalizujące się w tak zwanych operacjach psychologiczno-informacyjnych. W NATO określa się to jako PSYOPs, Psychological Operations, operacje psychologiczne. Ja Państwu kiedyś mówiłem o kilku takich jednostkach na kierunku polskim, które działały w strukturach sił zbrojnych Ukrainy i działają po dziś dzień. I nie ma się co dziwić. Ukraińcy są absolutnie bezkarni. Nie tylko kierowcy z Ukrainy, ale także oficerowie wywiadu, którzy swobodnie sobie operują na terenie państwa polskiego, budują tutaj w oparciu o to podglebie naturalne, w oparciu o ludność rosyjską i ukraińskojęzyczną, budują sobie rezydentury wywiadu nielegalnego ukraińskiego i nie tylko zresztą ukraińskiego. ABW nie widzi tego problemu. Ostatni raport ABW, ten no, komiczny, wręcz groteskowy, opublikowany na stronie abw.gov.pl, pokazuje, że polski kontrwywiad jest zadaniowany na trzech kierunkach: rosyjskim, białoruskim, chińskim, i to są główne kierunki takich działań związanych z ochroną, osłoną kontrwywiadowczą. Natomiast to potwierdzają się też słowa generała Jarosława Stróżyka, szefa służby kontrwywiadu wojskowego, który w niedawnym wywiadzie dla Dziennika Rzeczpospolita powiedział w przypływie szczerości, że 95% aktywności kontrwywiadu Rzeczypospolitej Polskiej jest na kierunku rosyjskim. No to jeżeli jest taka sytuacja, no to nie ma się co dziwić, że wywiad ukraiński robi co chce i za parawanem właśnie takiego etykietowania każdego, kto wskazuje na zagrożenie ze strony Ukrainy, ze strony ukraińskiego wywiadu. Takie osoby są najczęściej etykietowane właśnie per ruscy agenci. I to jest doskonały parawan działań dla nie tylko wywiadu ukraińskiego, ale także niemieckiego, brytyjskiego, amerykańskiego, izraelskiego, bo też trzeba o tym powiedzieć. A wiemy doskonale, że wywiad rosyjski czy białoruski doskonale sobie radzi pod fałszywą flagą i często przyjmując. Często werbując zresztą ludzi pod inną flagą niż rosyjska czy białoruska. Cała ta śmieszna opozycja antyłukaszenkowska w Polsce jest spenetrowana w dużej mierze spenetrowana przez białoruskie KDB, co zresztą potwierdziła sprawa jednej z analityczek Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Potwierdziła to sprawa Protasiewicza, głośna sprawa, prawda, jednego z tych znanych opozycjonistów, który okazał się pracować po prostu dla KDB, czy jak to woli KGB białoruskiego. Cała ta sprawa też Szmyta i wiele, wiele innych pokazuje, że to są, cała ta opozycja antyłukaszenkowska w Polsce to jest wydmuszka. Ale wracając do istoty rzeczy, szanowni państwo, to, że ukraiński kierowca, który wjechał samochodem do Morskiego Oka i czuł się absolutnie bezkarny, otrzymał jakiś śmieszny mandat, jakieś punkty karne, biorąc pod uwagę to, że w tym systemie CANARD nie da się go zidentyfikować, że Polska nie ma umowy z Ukrainą, że nikt o to nie zadbał przez ostatnich ponad 4 lata, to pokazuje tak naprawdę bezsilność państwa polskiego wobec rosnących roszczeń związanych z przywilejami społeczeństwa ukraińskiego, czy też diaspory ukraińskiej w Polsce. No i co z tego, że Polska ma technicznie całkiem przyzwoity system CANARD, jak w sensie prawnym są tutaj liczne uchybienia i luki, które są absolutnie wykorzystywane przez władze, przez zwykłych obywateli ukraińskich. Ale ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że tę bezkarność wykorzystują także ukraińskie służby specjalne. Trzeci temat, który dziś chciałem poruszyć, to jest kwestia wezwania ambasadora Rosji w Warszawie do MSZ-u Rzeczypospolitej Polskiej przy Alei Szucha. I to jest coś, czemu warto poświęcić chwilę, ponieważ jest to odpowiedź na oświadczenie rosyjskiego resortu dyplomacji, który ostrzegł wszystkie placówki dyplomatyczne w Kijowie, przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych, ostrzegł przed możliwym odwetem rosyjskim za zbombardowanie szkoły policjalnej, pedagogicznej szkoły policjalnej w Starobielsku. Tam liczne ofiary wśród uczniów, nauczycieli, wśród cywilów. Te ofiary, no, w wyniku bombardowania ukraińskiego, uderzenia ukraińskich środków napadu powietrznego. Rosja zapowiada odwet i wezwała do ewakuacji placówek dyplomatycznych. W odpowiedzi MSZ Rzeczypospolitej Polskiej wezwał desygnowanego ambasadora Rosji w Warszawie, Georgija Michno, no właśnie, na konsultację do budynku MSZ-u i za chwilę Państwu powiem, co tam się wydarzyło, co powiedział rzecznik prasowy MSZ-u i co powiedział sam ambasador Rosji. Tutaj warto podkreślić, że pan ambasador Georgij Michno jest ambasadorem desygnowanym, a nie ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym. Wielu ludzi już, że tak powiem, stwierdziło, że jest to pełnoprawny ambasador, który ma pełnię praw w związku z przybyciem do Warszawy. No tak to nie wygląda w praktyce dyplomatycznej. Pan ambasador Michno jest ambasadorem desygnowanym, co zresztą na stronie ambasady rosyjskiej możecie Państwo sprawdzić. A zatem przybył pan ambasador Michno do Warszawy. złożył kopię, podkreślam, kopię listów uwierzytelniających na ręce szefowej protokołu dyplomatycznego w MSZ-cie, ale aby dopełnić całości procedur, powinien jeszcze złożyć, czy mieć możliwość złożenia oryginałów listów uwierzytelniających na ręce głowy państwa, czyli na ręce prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego. Nic mi na ten temat nie wiadomo, aby taka uroczystość miała miejsce i myślę, że to jest niewygodne dla części środowisk politycznych stojących za prezydentem Nawrockim i to też jest taki papierek lakmusowy relacji polsko-rosyjskich. Ale wracając do wizyty, znaczy wizyty, wracając do wezwania desygnowanego ambasadora Rosji do MSZ-u, to rzecznik polskiego resortu dyplomacji stwierdził 26 maja, że Polska nie akceptuje gróźb kierowanych przez Moskwę. Powiedział dokładnie, to będzie cytat: my bardzo jasno podkreślamy, że skoro Rosja, jak sama deklaruje, nie prowadzi wojny, tylko specjalną operację wojskową, to oznacza, że zasięg tych celów powinien być ograniczony do militarnych. I dalej. Wszelkie ataki na inną infrastrukturę, w tym na placówki dyplomatyczne, należy traktować jako akty wrogie. Każdy atak na polskie placówki dyplomatyczne będzie zatem uznawany za celowy i zamierzony. Koniec cytatu. Tyle Maciej Wewiór. To jest ten sam rzecznik, który jeszcze całkiem niedawno mówił publicznie, że Polska musi wspierać Ukrainę, bo jak Polska nie będzie wspierać Ukrainy, to rosyjskie czołgi będą na granicy z Polską. No, to widać tutaj liczne ograniczenia intelektualne pana Wewiura, ponieważ wystarczy spojrzeć, otworzyć dowolny atlas, spojrzeć na dowolną mapę Polski wraz no, z najbliższym otoczeniem, z sąsiadami, aby jasno stwierdzić, że od końca roku 1991 rosyjskie czołgi, rosyjskie wojska są dyslokowane wzdłuż granicy z Polską. Polska graniczy z Rosją, a od końca lat 90. Polska graniczy również z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Rosyjskie czołgi, rosyjskie bojowe wozy piechoty, rosyjska artyleria, rosyjska taktyczna broń jądrowa jest już na granicy z Polską. I jeżeli chodzi o obwód kaliningradzki, jeżeli chodzi o Republikę Białoruś, to jest granica ponad 600 kilometrów. Więc albo mamy do czynienia z wyraźnymi ograniczeniami intelektualnymi rzecznika prasowego MSZ-u, no co specjalnie by nie dziwiło z uwagi na chociażby byłego rzecznika niejakiego Jasinę, który mówił o tym, że jeszcze w 2022 roku decydenci państwa polskiego są sługami narodu ukraińskiego. Widać, że na stanowisku rzecznika prasowego poziom intelektualny ludzi no, utrzymuje się na bardzo zbliżonym poziomie. To są niskie stany, krótko mówiąc, i to widać zresztą po wypowiedziach tych rzeczników. Szkoda, że tak to wygląda, no ale niestety widocznie jest to wygodne dla niektórych, że tak powiem, zewnętrznych ośrodków siły. Natomiast warto też przyjrzeć się w szczegółach tej wypowiedzi, no bo jeżeli jest tam mowa w tej wypowiedzi rzecznika Wewiura, że każdy atak na placówki dyplomatyczne będzie uznany za celowy i zamierzony, a zatem nawet gdyby doszło do uderzenia odłamkami w budynek placówki dyplomatycznej Rzeczypospolitej Polskiej, będzie to potraktowane jako atak celowy i zamierzony. Czyli rozumiem, że MSZ będzie wnioskował o uruchomienie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, no bo jeżeli to będzie atak celowy zamierzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, no bo placówka dyplomatyczna jest traktowana jako terytorium suwerenne Rzeczypospolitej Polskiej, to w taki sposób taka będzie reakcja. Czyli krótko mówiąc, MSZ Rzeczypospolitej Polskiej nie daje sobie żadnej możliwości elastycznej polityki. Jest wszystko stawiane na ostrzu noża. Wszystko jest stawiane na ostrzu noża. Krótko mówiąc, już po podpisaniu traktatu z Wielką Brytanią z klauzulą obronną 27 maja na tyle się poczuł rząd Donalda Tuska na tyle mocny, na tyle silny, mając Wielką Brytanię za plecami, pytając, czy realnie mając Wielką Brytanię za plecami, że zaczyna bardzo mocno eskalować tutaj i stawiać twardo żądania wobec Rosji. No, niczym dobrym to się moim zdaniem nie skończy w relacjach polsko-rosyjskich. Odpowiedź ambasadora Rosji była lakoniczna i bardzo twarda. Krótko mówiąc, ambasador Georgi Michno wezwał Polskę do, cytuję, jak najpoważniejszego potraktowania, koniec cytatu, ostrzeżeń Moskwy dotyczących ewakuacji zagranicznych dyplomatów z Kijowa. No i to jest coś, co powinno dawać do myślenia. W oficjalnym komunikacie na stronie rosyjskiej ambasady możemy też przeczytać i też warto to zacytować. W wyniku tej barbarzyńskiej akcji przeprowadzonej z użyciem czterech bezzałogowych statków powietrznych typu samolotowego zginęło 21 osób, a 65 zostało rannych. Byli to studenci tej uczelni. Atak ten wyraźnie potwierdził terrorystyczny charakter neonazistowskiego reżimu kijowskiego i przelał czarę naszej cierpliwości. Koniec cytatu. To w odniesieniu do ataku ukraińskiego na szkołę w Starobielsku. W obwodzie ługańskim. Szanowni Państwo, nie ma co tutaj, że tak powiem, stawiać sprawy na ostrzu noża. Sprawa jest bardzo napięta. Musimy sobie zdawać sprawę, że armia brytyjska, armia lądowa jest najsłabsza od początku XIX wieku i jakby te wszystkie nadzieje na ewentualną pomoc brytyjską na wypadek wejścia Polski w konflikt z Rosją, moim zdaniem są nadziejami płonnymi, przypominającymi te, które znamy właśnie z okresu II wojny światowej, z samego początku II wojny światowej. I nie sposób tutaj też nie wejść w szczegóły tego wszystkiego i nie przyjrzeć się temu traktatowi właśnie nieco bliżej. To będzie ostatni temat, który dzisiaj chciałem poruszyć, rozwinąć właściwie to, co mówiłem wczoraj na wieczorze geopolitycznym, na żywo, na gorąco, prawda, omawiając ten traktat, a dzisiaj już chciałbym go omówić szczegółowo. Część jawną znamy, nie wiemy, czy są tajne klauzule, czy są tajne załączniki, czy jest część tajna. Część jawna została upubliczniona i dlatego warto się temu przyjrzeć. A zatem traktat między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, bo tak brzmi pełna nazwa, podpisany 27 maja 2026 roku, zawiera 12 artykułów. Zawiera 12 artykułów. Jest tam mowa o wzmacnianiu bliskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, aby się przygotowywać do zasadniczych zmian w otoczeniu geopolitycznym. Takie możemy między innymi frazy znaleźć w tym dokumencie i mamy wprost też mowę o tym, że są europejscy sąsiedzi i sojusznicy w ramach NATO muszą stawiać tym nowym właśnie wyzwaniom. I ten sam pasus już powinien dawać do myślenia. Dlaczego Polska i Wielka Brytania, dlaczego Polska i Francja w zeszłym roku, Polska i Francja w zeszłym roku, a Polska i Wielka Brytania w tym roku podpisują osobne traktaty dotyczące obronności, bezpieczeństwa w sytuacji, kiedy przecież należą do NATO? Po co dodatkowe traktaty? No skoro jest artykuł 5, skoro NATO nie jest papierowym tygrysem, no bo przecież nie jest, prawda? Po co tego typu traktaty? Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z sojuszami z Francją i z Wielką Brytanią. Z tym, że 3 września 1939 roku, owszem, Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę III Rzeszy, no ale ograniczyły się do pewnych demonstracji, a nie do realnej pomocy, nie do realnego wsparcia. Polska została wystawiona jako typowy zderzak strategiczny, który miał zaoszczędzić czasu dla tych państw, aby się mogły przygotować lepiej do zmieniającej się koniunktury geostrategicznej. W związku z tym, szanowni państwo, też absurdalne są te odwołania do, cytuję, podstawowych wolności, praw człowieka, demokracji i praworządności wspólnych. Wiemy doskonale, jaka jest polityka wewnętrzna Wielkiej Brytanii, co robi Home Office, jakie są prześladowania za tak zwaną mowę nienawiści, co wszystko, co tak naprawdę jest odwrotnością tej matrycy, która obowiązuje w Wielkiej Brytanii, tej poprawności politycznej, jest napiętnowane, jest oczywiście karane. Ludzie za wypowiedzi na Facebooku trafiają za kratki, na bezwzględną karę pozbawienia wolności i tak dalej. No, o jakich wspólnych wartościach my tutaj w ogóle mówimy? Artykuł pierwszy dotyczy współpracy w zakresie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Jest mowa o szeregu współprac właśnie w ramach OBWE, w ramach ONZ-u, w ramach NATO. Pojawiają się cały czas tutaj te pytania, po co ten kolejny traktat, ta kolejna umowa? No i odpowiedź znajdujemy w artykule pierwszym, punkt czwarty. Tu już bez żadnych ogródek możemy przeczytać, cytuję. Strony podkreślają, że Federacja Rosyjska stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Strony potwierdzają swoje zaangażowanie w przeciwdziałanie i powstrzymywanie rosyjskiej agresji oraz wszelkich form ingerencji z jej strony. Strony są zdeterminowane wywierać odpowiednią presję na tych, którzy umożliwiają rosyjskie działania i agresję oraz działać wspólnie także na forach międzynarodowych, aby pociągnąć Federację Rosyjską, w tym jej przywódców politycznych i wojskowych, do odpowiedzialności za naruszanie prawa międzynarodowego popełnione w tym kontekście, w tym międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa człowieka. Strony będą kontynuować współpracę z Ukrainą i innymi partnerami, aby zapewnić zgodne z prawem wywiązanie się przez Federację Rosyjską z obowiązku zapłaty za szkody wyrządzone Ukrainie. Koniec cytatu. Długi punkt. Jeżeli chodzi o ten artykuł pierwszy, to jest to jeden z najdłuższych punktów. Mamy tutaj expressis verbis powiedziane, o co chodzi. Mamy bezwarunkowe wspieranie Ukrainy. Mamy też mowę o tym, że Polska i Wielka Brytania mają się zaangażować w przeciwdziałanie i powstrzymywanie rosyjskiej agresji. No to w jaki sposób Wielka Brytania, szanowni państwo, chce powstrzymywać, cytuję, rosyjską agresję, mając najsłabszą armię lądową od pierwszej połowy XIX wieku? No przecież nie będzie wysyłać brytyjskich chłopców i dziewcząt na nizinę wschodnioeuropejską. Nie będzie wysyłać młodzieży z Walii, Szkocji, z Anglii, z Irlandii Północnej, aby gdzieś tracili swoje kończyny pod ostrzałem dronów FPV na nizinie wschodnioeuropejskiej. Jak państwo myślicie, kto będzie służył za mięso armatnie w ramach artykułu 1, punkt 4 Traktatu o Współpracy Obronnej Polsko-Brytyjskiej? Moim zdaniem odpowiedź jest absolutnie retoryczna. Ten traktat, jak państwo się wczytacie, link znajdziecie państwo w opisie do tego dzisiejszego filmu. Jak państwo się wczytacie, to wprost Polska jest pozycjonowana w tym traktacie jako zderzak strategiczny. Ten traktat z Northolt jest po prostu takim odbiciem traktatu z Nancy. To ewidentnie jeszcze czeka nas nowy, trzeci traktat z Niemcami 17 czerwca bieżącego roku i wtedy będzie już pełny obraz sytuacji. Cała grupa E3, cały rdzeń tak zwanej koalicji chętnych, Francja, Wielka Brytania, Niemcy będą dawać Polsce jakieś iluzje, w mojej ocenie, bezpieczeństwa. Będą dawać ekstra, poza NATO, dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa, będą wypychać Polskę niczym w tej słynnej piosence, którą śpiewał Kazik, idź przodem, bracie. No, wypycha się takiego właśnie sąsiada Rosji, aby pod ten rozpędzony pociąg poszedł i zaoszczędził nieco więcej czasu na dojrzenie tamtych państw do. Czy dojrzenie koniunktury międzynarodowej, do wyłonienia się tej koniunktury międzynarodowej, aby tamte państwa mogły zachować swoje zasoby, aby mogły zachować swoją pozycję, aby mogły także przeprowadzić federalizację Unii Europejskiej w przypadku Paryża i Berlina, już bez tej przeszkody, jaką jest Polska. Tak można to między innymi interpretować. Ale oddaję to oczywiście do Państwa dyspozycji, tę dalszą interpretację. Ja tutaj wyrażam swój pogląd. Nie sposób nie szukać analogii historycznych do właśnie września 1939 roku, czytając to, czy słuchając wypowiedzi Kira Starmera, patrząc na tę symbolikę, na Dywizjon 303 gdzieś w tle, prawda, i patrząc na to, jak potraktowani zostali polscy piloci, polscy oficerowie, polscy generałowie po zakończeniu II wojny światowej, jak polskie interesy zostały absolutnie, można powiedzieć, sprzedane na ołtarzu interesów wielkich mocarstw w Teheranie, w Jałcie i w Poczdamie, no to nie sposób nie szukać tych analogii. Patrząc na te wszystkie dalsze zapisy, chociażby na artykuł 2 dotyczący współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, widzimy, że chodzi o wzmacnianie tak zwanej wschodniej flanki NATO. To jest punkt 3 artykułu 2, czyli właśnie tworzenie takiego obszaru buforowego, takiego obszaru zderzaka strategicznego. Artykuł 3 dotyczy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, czyli cały czas się, można powiedzieć, ten traktat koncentruje wokół tych wszystkich kwestii związanych właśnie z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa. Z jednej strony ważna rola NATO, Unii Europejskiej, z drugiej strony cały czas podkreślanie tego zagrożenia ze strony Rosji, tego rzekomego zagrożenia ze strony Rosji i konieczności wspierania Ukrainy. Artykuł 4 dotyczy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa gospodarczego. Jest mowa o zrównoważonym rolnictwie. To jest też bardzo charakterystyczne, że w całym tym kontekście mówi się o globalnym bezpieczeństwie żywnościowym i o zrównoważonym rolnictwie. Cokolwiek miałoby to znaczyć, no ale znając ten żargon Komisji Europejskiej, znając ten żargon tych wszystkich ludzi odpowiedzialnych za ideologię klimatyczną, za Zielony Ład, no niczego dobrego to tak naprawdę nie znamionuje. Jest mowa o współpracy naukowej, technologicznej. Artykuł 5 dotyczy bezpieczeństwa energetycznego i, uwaga, klimatycznego. Bezpieczeństwo klimatyczne. To jest bardzo, bardzo charakterystyczne. Jest cały czas ta nowomowa zachodnia o obniżeniu emisyjności, o tych wszystkich kwestiach ekologicznych, ale jest też mowa o odporności bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób Wielka Brytania miałaby pomóc Polsce w tym zakresie, biorąc pod uwagę absolutnie dziurawy, niczym szwajcarski ser, polski system obrony antydronowej. No a pozostałe, szanowni państwo, już artykuły, artykuł 6, 7, 8, aż do 12, to są kwestie, powiedziałbym, takie techniczne, związane z zarządzaniem traktatem, z jego zakresem terytorialnym, ze zmianami, wypowiedzeniem, wejściem w życie i tak dalej. Możliwość wypowiedzenia jest skuteczna po upływie 6 miesięcy, a zatem jest ten 6-miesięczny okres wypowiedzenia. Traktat ma zastosowanie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Jest mowa o możliwości jego rozszerzenia. Pytanie oczywiście, w jaki sposób Polska miałaby tutaj pomagać Wielkiej Brytanii w przypadku zagrożenia terytorium tego państwa, no bo wiemy, jaki jest stan polskiej marynarki wojennej, ale widać, że jest to traktat przede wszystkim, szanowni państwo, jednostronny. To jest traktat sprowadzający Polskę do roli zderzaka strategicznego. Tu się naprawdę w sensie mechanizmów geopolitycznych niewiele zmieniło od dwudziestolecia międzywojennego. Niestety te gwarancje są gwarancjami, no, bardzo niejasnymi, nieostrymi. Natomiast tworzy się atmosferę przyzwolenia na jeszcze bardziej agresywną, jeszcze sztywniejszą politykę zagraniczną, politykę obronną i politykę bezpieczeństwa państwa polskiego, bez jakiejkolwiek refleksji na temat możliwego zagrożenia ze strony Ukrainy. I to też warto podkreślić. Ten traktat absolutnie nie koresponduje ze światem wielobiegunowym, z nową rzeczywistością geostrategiczną. Tak jakby Decydenci państwa polskiego nagle zatrzymali się w latach 90. XX wieku. No ale słuchając polityków, czołowych partii politycznych w Polsce, tak rzeczywiście jest. Dlatego w swojej najnowszej książce Geopolityka świata wielobiegunowego pisze o tym, jak wygląda ta rzeczywistość po upadku Pax Americana, po odejściu w przeszłość Pax Americana. Zachęcam Państwa do lektury i przypominam, że spotkanie autorskie, ogólnopolska premiera tej książki odbędzie się 14 czerwca bieżącego roku w niedzielę o godzinie 18:00 w Warszawie w restauracji Przyjaciele przy ulicy Wilczej 58A. Zapraszam Państwa serdecznie już teraz. Wstęp wolny, a książkę można zamawiać na stronie tomaszcukiernik.pl. Tyle, Szanowni Państwo, na dzisiaj. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się. Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office www.cezarygraf.com. Zapraszam Państwa na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 9 października 2026 roku. Będę tam obecny osobiście na tym właśnie zjeździe majątkowym. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf, do której osobiście należę. Wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com.